Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym, acz wyjątkowym wydaniu politycznej dogrywki, bo przecież dziś dzień zaduszny. Okazja niezwykła zatem do przypomnienia Państwu wielkich nieobecnych, zasłużonych dla naszej niepodległości w sposób szczególny. Dziś więc w loży komentatorskiej pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie Rafale, tych przeróżnych wspomnieniowych list, na ogół ułożonych chronologicznie i branżowo, że się tak wyrażę, co nie miara. Niektórzy komentatorzy usiłują nawet wysnuwać jakieś wnioski. My też spróbujemy, tym bardziej, że proponuję wspomnieć branżowo, czyli politycznie jak najbardziej, o Janie Olszewskim, mecenasie i premierze, doktorze Kornelu Morawieckim, Solidarność Walcząca, jak wiadomo, profesorze Janie Szyszce, wielokrotnym ministrze środowiska oraz ostatnia informacja przykra z Londynu o Władimirze Bukowskim, radzieckim, rosyjskim dysydencie, potomku zesłańców po powstaniu listopadowym. Spróbujmy wobec tego te postacie przybliżyć i wspomnieć w miarę niesztampowo. Jan Olszewski to rzecz niezwykła dosyć, bo to rocznik 1930, powstaniec warszawski.
No i człowiek, który ma przepiękną kartę, zostawił po sobie właściwie swoją postawę, a to, co trzeba pamiętać i warto pamiętać, ja mówię o tym takim nieodległym stosunkowo czasie, czyli o roku, kiedy został odwoływany z funkcji premiera, to był
1992
rok, czerwiec, i jego słynne przemówienie w Sejmie, tuż przed odwołaniem, tuż przed głosowaniem, kiedy zadał pytanie, które jest aktualne do dzisiaj, moim zdaniem. On powiedział, wypowiedział to pytanie w bardzo prosty i dramatyczny sposób jednocześnie. Czyja będzie Polska? No, został odwołany. Przyszły złe czasy później, po odwołaniu Olszewskiego. Trwały one do 2015 roku, do przerwania władztwa Platformy Obywatelskiej. Wracając do premiera Olszewskiego, mam takie osobiste wspomnienie. Ja w tamtych dawnych czasach, czyli w roku 1991, byłem członkiem Porozumienia Centrum. On został, premier Olszewski, nominowany na to stanowisko, bo on był także członkiem Porozumienia Centrum, został nominowany w grudniu 1991 roku. I przed ogłoszeniem oficjalnie tej nominacji było takie spotkanie działaczy PC w Warszawie i ja na nim miałem okazję być. No i tam właśnie Jarosław Kaczyński go przedstawiał, jego kandydaturę. To było zresztą bardzo ciekawe, moim zdaniem, spotkanie. Nie mogę powiedzieć, że znałem go osobiście.
No tak, ale to było blisko. Panie Rafale, ale przypomnijmy jeszcze jego działalność w czasie II wojny światowej, bo to przecież żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, przypomnijmy, tak, zasłużony wielce, a później obrońca w procesach politycznych w PRL-u. Przypomnijmy, jak to było trudne i niebezpieczne, bo to adwokat, który się angażował w te procesy polityczne, to był sekowany przez władzę w sposób zdecydowany.
No, szczególnie jeszcze właściwie przed rokiem 1970, to kto się odważył, miał swoją karierę zwichniętą. Jednak w latach 70. już było tym odważnym, jakby na to nie patrzeć, adwokatom, takim jak mecenas Olszewski, trochę łatwiej.
Ale nie było ich wielu.
Bardzo mało. Ale to jest taka nasza chyba polska trochę specyfika. Jak władza mocno przykręci śrubę, tak jak było wtedy, ja nie mówię o czasach stalinizmu, ja mówię na przykład o latach 70., czyli o epoce Gierka, to my jednak Polacy do ruki paszwam do pewnego momentu, tak? Kto nas ośmielił do pełnego protestu?
No, robotnicy z Radomia. To, i z Ursusa.
Ale przede wszystkim nasz papież.
Prawda? A no tak, tak? To była inspiracja duchowa.
To przybyło siły, tak, siły duchowej wtedy.
Ale no to 78, już 79, pierwsza wizyta, tak? Ale wróćmy do Jana Olszewskiego. to jego kariera polityczna właściwie została zwichnięta przez to odwołanie. To odwołanie dosyć charakterystyczne, pamięta pan, policzmy głosy, Donald Tusk i później, panie Waldku, niech pan się nie boi.
Się nie boi. No więc to miało znamiona dintojry politycznej. No Olszewski, bo to trzeba powiedzieć i przypomnieć, to jest bardzo ważne, Olszewski przeciwstawił się koncepcji, na fasadzie której stał wtedy prezydent Lech Wałęsa. Była to taka
Lustracja poróżniła wtedy całą scenę polityczną.
Coś być może coś ważniejszego. Ja mam na myśli koncepcję, którą próbował wprowadzić Wałęsa w życie, to znaczy, aby miejsce po dawnych bazach wojsk radzieckich przekazać szemranym...
No tak, NATO BIS i te wszystkie...
Szemranym spółkom polsko-radzieckim. To była przerażająca koncepcja, gdyby ona została wprowadzona w życie.
I to zastopował, dzięki Bogu. Mecenas Olszewski i premier Olszewski właściwie. Musimy przejść do następnego naszego bohatera, dodając jeszcze, że Jan Olszewski był kawalerem Orderu Orła Białego. Następny nasz bohater, też kawaler Orderu Orła Białego, Kornel Morawiecki. Następny niezłomny i nieugięty.
To jest w ogóle postać, która się na całe szczęście nam przydarzyła w czasie stanu wojennego. Dlaczego mówię na całe szczęście? Bo Podziemna Solidarność, w której ja byłem też uczestnikiem, jakoś tam aktywnym, jak się dowiedzieliśmy potem, czyli po roku 1989, była w znacznym stopniu, wyraz w cudzysłowiu, poukładana również przez działania Służby Bezpieczeństwa. A tutaj...
Solidarność Walcząca nigdy nie została zinwigilowana.
Otóż to. Udało się Morawieckiemu i ludziom z Politechniki Wrocławskiej, bo to głównie źródło tego oporu...
To pracownik Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego.
I on potrafił zbudować nieprawdopodobnie, jak na tamte czasy, sprawną podziemną strukturę. Warto może w tym przypadku przypomnieć lub pokrótce nakreślić, czy Gorzów miał w tamtych czasach, czyli w latach 80. tamtego wieku, jakieś bliższe stosunki z Morawieckim i Solidarnością Walczącą.
Wrocławską.
Wrocław.
Głównie, więc, ale ten nie tylko.
Więc,
bo przecież i Gdańsk.
No Kołodziej, tak? W Gdańsku jego właśnie zastępca. Okazuje się, że tak, że był tutaj w Gorzowie taki człowiek, wtedy bardzo popularny, nazywa się Zbigniew Bełz. I on... Przed swoim aresztowaniem on był pierwszym szefem Regionalnej Komisji Wykonawczej, czyli Podziemia Solidarności w Gorzowie. I on przed aresztowaniem w 1983 roku, tam chyba w kwietniu, jak sobie przypominam, nawiązał parę miesięcy wcześniej przed aresztowaniem kontakt z Morawieckim i został zaprzysiężony. W Gorzowie było trzech zaprzysiężonych członków Solidarności Walczącej, zaprzysiężonych w 1983 roku. Właśnie wspomniany Bełz, potem był już nieżyjący świętej pamięci Zbigniew Zięba i prawdopodobnie trzecim człowiekiem był tajny współpracownik SB Tadeusz Kołodziejski, też działacz Solidarności. Więc to jest taka rzecz no, ciekawa, być może nie wszyscy o tym wiedzą, że te związki Gorzowa i z Morawieckim, z Solidarnością Walczącą są.
One... No tak, ale tak czy owak, jak zaczynały się rozmowy o okrągłego stołu, to Kornela Morawieckiego wsadzono siłą do samolotu i wywieziono za granicę, żeby nie przeszkadzał.
Ponieważ to Kiszczak dobierał i decydował, kto będzie po tak zwanej stronie społecznej siedział przy okrągłym stole.
To w jakiś sposób
Morawiecki tłumaczy, nie pasował do tego
obrazka. No właśnie tłumaczy późniejszy stosunek do Morawieckiego, między innymi Lecha Wałęsy, ale o tym za chwilę, bo został nam jeszcze Jan Szyszko. Rocznik 1944, wielokrotny minister środowiska, ogromnie hejtowany, że tak powiem, przez ekoterrorystów do końca, do śmierci. Prawdopodobnie tak czytam, że tego typu ataki chyba go wykończyły, że tak powiem.
No, taka jest opinia między innymi jego najbliższych przyjaciół, którzy podnoszą to, że on przeżywał te osobiste i chyba również i w pewnym sensie intymne.
No bo jaką trzeba mieć grubą skórę, żeby tego typu...
Bo nie każdy ma, tak?
Albo... Bo jego śmierci też się ukazywały haniebne wpisy.
Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień zaduszny, a właśnie aż trudno o tym mówić, ale to jest nasza paskudna rzeczywistość, że nawet po śmierci wobec tak nietuzinkowych, przecież profesor Szyszko był człowiekiem nietuzinkowym.
Stefan Niesiołowski wypowiedział się o nim w samych superlatywach, że
jako
to
o naukowcu,
doskonały tak, fachowiec.
Tak. Profesor Szyszko w sprawie tego kornika, niszczyciela puszczy, miał oczywiście rację, no dzisiaj to każdy, kto jest uczciwy...
Dzisiaj fachowcy mówią, że nie da się puszczy uratować.
Już się stało, tak. Ponoć stało się już tak źle, że trudno to, no, tą chorobę tego lasu, tej puszczy powstrzymać. Był niewątpliwie wielkim fachowcem. Mówił spokojnie swoją prawdę, jeszcze jak był ministrem. Starał się spokojnie przedstawiać swoje racje.
No, u Jerzego Buzka był ministrem, u Marcinkiewicza, u Jarosława Kaczyńskiego, później u Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. I był kandydatem do Sejmu. Nie doczekał.
Nie doczekał.
Wyborów. W każdym razie to tak się rysuje tu pewna linia, że to tego typu ludzie niezłomni i nieugięci mają problem w naszym kraju.
Są obdarzeni bardzo często wielką niechęcią, o ile wręcz nie nienawiścią.
Ale to dosyć naturalne. Psychologia społeczna chyba zna tego typu przypadki. Przejdźmy, panie Rafale, jeśli pan pozwoli, do Władimira Bukowskiego. To rosyjski pisarz i dysydent. Postać niezwykła, bo my tu o innych zresztą nie mówimy. To jest przed kilku dni informacja, 27 października. Zmarł w Wielkiej Brytanii, ale to człowiek, który siedział w psychuszkach w Rosji Radzieckiej wielokrotnie, wiele lat.
Mając lat chyba 17, czyli to był rok 1959, Władimir Bukowski po raz pierwszy zadarł z władzą komunistyczną. Rozpowszechniał samizdaty, został jako 17-latek tam wywalony z jakiejś szkoły. A potem chyba 12 lat, tak?
I więzienia, obozy karne, tak. Zakłady psychiatryczne. No i 12 lat w sumie.
Jak go załatwiła ostatecznie władza radziecka? No, bolszewicka, bandycka władza, w jaki sposób? Jest rok 1976, jest po rozgromieniu komunistów w Chile, gdzie rządzi generał Pinochet, i tam on uwięził Luisa takiego szefa komunistycznej partii Chile, Corvalana, Luis Corvalan. I w roku 1976 w Berlinie wymienili de facto radzieccy towarzysze tego Corvalana, przyjęli Rosjanie do siebie, a oddali na zachód, w cudzysłowie oddali właśnie naszego Władimira Bukowskiego. I on się w ten sposób znalazł na zachodzie. Żył, pisał książki i Powraca wiatr na przykład. Świetna książka, która obrazuje, pokazuje, w jaki sposób Związek Radziecki inspirował, opłacał, kierował ruchami pacyfistycznymi, prawda, na zachodzie.
To ciekawe, do zachodnich intelektualistów to do tej pory nie dotarło.
No już nie dotrze, tak, ale... I mamy słynny pucz Janajewa, tak? Jest rok 1991, sierpień, nieudany pucz Janajewa, czyli twardogłowych w KPZR. I nasz Władimir Bukowski szybko przylatuje do Moskwy, bo zrozumiał, że to jest wielka okazja, aby skończyć z komunizmem, osądzić komunistyczną partię Związku Radzieckiego, tak osądzono w Norymberdze hitlerowców, nazistów, Niemców od Hitlera. I był tam w roku 91 parę miesięcy, cały czas pracował w jednym kierunku. Dajcie archiwa, ujawnijcie, osądźmy komuchów radzieckich, to są zbrodniarze, bandyci. Nie udało mu się wtedy. Dopiero w roku 1992 utworzono za rządu Jelcyna Trybunał Konstytucyjny, który miał osądzić, proszę posłuchać, czy tamta partia KPZR działała zgodnie z konstytucją, którą sama notabene uchwaliła. To było widowisko, to był show.
No tak, ale Bukowskiemu zawdzięczamy również taki protokół z posiedzenia KPZR.
Biura Politycznego, tak.
Biura Politycznego, tak, gdzie rozpatrywano prośbę generała Jaruzelskiego o wkroczenie do Polski. I tam odpowiedź była...
Nie wkraczamy.
W gruzach...
To zawdzięczamy Bukowskiemu. Ale jeszcze jeden moment, bo to jest bardzo takie obrazowe i właśnie w pewnym sensie sensacyjne, bo dopuszczono Bukowskiego, jak i innych członków tej komisji, która miała rozsądzać tam, czy ta KPZR była dobra, czy zła, do niektórych archiwów Biura Politycznego. Czyli oni mieli do wglądu teczki specjalnego znaczenia, no super tajne.
A my na te archiwa jeszcze poczekamy, bo one wyjaśnią mnóstwo spraw w historii
polskiej. Ale bo tu jest tylko taki moment. Nie można było kopiować, nie można było przepisywać, tylko można było czytać. Co zrobił Bukowski? Jest rok 1992. Nawet na zachodzie laptop i ręczny skaner jest rzeczą rzadką. I on dowiedział się, że to trzeba kupić, kupił, nabył laptop, ręczny skaner i słuchajcie, on sobie siedział przy tym stole, tak jak i inni z tej komisji i tym ręcznym skanerem po cichutku skanował setki, tysiące stron. I oni na początku, czynownicy radzieccy, nie połapali się, bo nie znali tego urządzenia. Ale potem, pod koniec, na szczęście, ktoś wykrzyknął i podniósł alarm. Zaraz, on kopiuje! Bo on to opisuje w swojej książce, tą scenę. Scena jest bardzo obrazowa i słynna, moim zdaniem.
I to była polityczna dogrywka poświęcona ważnym postaciom politycznym z naszego politycznego kręgu. Zatem cześć ich pamięci. Bardzo dziękuję panu za udział w audycji.
Dziękuję.
Pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta, komentował dzisiaj dla państwa. To była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.